Ponownie zwracamy się do wszystkiego, czego nauczał Jezus, zarówno przez swoje życie, jak i słowa. W naszym rozważaniu Ewangelii dotarliśmy do Ewangelii Mateusza 16 rozdziału. Wiersz 24. Jezus po raz pierwszy mówi do swoich uczniów o budowaniu Kościoła. Pierwszy raz tutaj słowo Kościół pojawia się w ogóle w Biblii. Uczniowie prawdopodobnie nie wiedzieli, o co chodzi. Jezus nie przyszedł, aby uczynić z ludzi święte jednostki. On przyszedł, aby budować poszczególne osoby w świętości, włączając je w społeczność Kościoła, rodziny Boga. W innych miejscach pojawia się termin ciało Chrystusa, gdzie widzimy bliską relację między członkami Kościoła, tak jak członki ciała są ze sobą połączone. Wielu ludzi nie rozumie, co Jezus miał na myśli, mówiąc o Kościele w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale. Szczególnie wiersz 18, który występuje w tym kontekście. Ostatnim razem mówiliśmy o tym nieco i pierwsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, to fakt, że potrzebujemy objawienia z nieba dotyczącą tego, kim jest Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ten, którego mamy wielbić i ten, którego mamy naśladować w naszym codziennym życiu, w naszym rodzinnym życiu. I widzieliśmy, że potrzebujemy duchowego autorytetu do budowania Kościoła. Nie można budować Kościoła ludzką mądrością. Objawienie z nieba przede wszystkim, gdyż nie można budować Kościoła tylko dlatego, że studiujesz Biblię. Faryzeusze studiowali Biblię, ale nie nadawali się do budowy Kościoła. Piotr natomiast otrzymał objawienie z nieba i to jest pierwsza rzecz. Na tej skale jest budowany Kościół. Niestety chrześcijanie oddalili się od objawienia i skupili się na studiowaniu i zrozumieniu. I to prowadzi chrześcijaństwo do odstępstwa od Boga i przemiany w Babilon. Po drugie, potrzebujemy autorytetu. Jezus daje klucze Królestwa Niebios. Nie możemy budować Kościoła bez duchowego autorytetu, którego Bóg udziela do wykonywania Jego pracy. Nie można wykonywać tej pracy w ludzkim autorytecie. Nie wystarczy, że ktoś ustanowi cię dyrektorem jakiejś służby, czy pastorem, czy biskupem i w ten sposób rozpoczynasz pracę dla Boga. To jest ustanowienie ludzkie. Na tym się nie da budować Kościoła. Potrzebujesz duchowego autorytetu, którego udziela sam Chrystus, który pochodzi z Jego przebitych gwoździami dłoni. Jeśli tego nie otrzymasz, nie będziesz w stanie budować Kościoła. I powtarzam, że Kościół to ciało Chrystusa, nie jednostki siedzące razem w jakimś budynku, stanowiąc zgromadzenie. Dzisiaj ludzie myślą, że Kościół to budynek czy denominacja, jak metodyści czy baptyści, a Kościół, o którym mówił Jezus, to ciało, nie organizacja. To organizm, jak ludzkie ciało. Różne członki ciała połączone i współpracujące doskonale. Z jednego powodu. Wszystkie są połączone z głową. Powodem, dla którego te ręce współpracują, nie jest to, że one przebywają ze sobą. Nie dlatego, że są dobrymi przyjaciółmi. Wielu chrześcijan ma między sobą jedynie przyjaźń. Dwie ręce spędzające ze sobą czas. Ale wspólnota to praca tych dwóch rąk razem, jak gra na pianinie, ponieważ obie są doskonale połączone z głową. Jeśli jedna ręka zostanie sparaliżowana, połączenie z głową zanika i nie może już współpracować z drugą ręką. To zawsze wynika z zerwania relacji z głową i wtedy nie możemy współpracować z innymi. Widzimy więc, że budowanie Kościoła, ciała Chrystusa, a nie jakiejś organizacji, którą nazywamy Kościołem. Ale mówimy o ciele Chrystusa, gdzie ludzie połączeni są ze sobą, jak członki ciała. I ta wspólna praca wynika z połączenia każdego członka z głową. Natomiast paraliż zakłóca pracę jednego członka z drugim. Aby budować taki kościół złożony z 10 osób, czy jak w przypadku Jezusa z 11, czy też 100 członków, aby razem wzrastali i współpracowali, to jak budowanie domu. Jest wielka różnica między cegłami, które leżą na pobrzeżu drogi, a tymi samymi tysiącami cegieł, które są użyte do budowania jednego domu. Wtedy te cegły są ze sobą ściśle połączone. W ścianach czy w konstrukcji dachu te małe kamienie połączone w konstrukcjach z elementami stalowymi. I wtedy dopiero mamy dom. W innym wypadku mamy stos kamieni na drodze i każdy może wziąć sobie cegłę i pójść w inną stronę. I to się dzieje w wielu zborach. Ktoś mówi, hej, dlaczego kradniesz moje owce? Dlaczego zabrałeś tą osobę z mojego zboru? A próbowaliście kiedyś ukraść cegłę z porządnie zbudowanego domu? Jak można ukraść cegłę z solidnie zbudowanego domu? To jest niemożliwe. Trzeba wziąć młot i zburzyć ścianę, żeby wyjąć cegłę, ponieważ jest zacementowana z innymi cegłami. Ale jeśli cegły leżą luźno na drodze, to każdy może podejść i zabrać jedną z nich. Jeśli więc ktoś mówi, że zabrano mu owce z kościoła, to jest to wynikiem tego, że nie była ona częścią ciała. To były po prostu luźne cegły, które leżały razem na drodze. Innym obrazem kościoła jest nasze ciało. Kościół to dom, kościół to ciało. Czy ktoś może odczepić moją rękę i ją zabrać? Może to zrobić, jeśli to jest sztuczna ręka. Dzisiaj produkują sztuczne ręce, które wyglądają bardzo podobnie do tych prawdziwych. Mają ten sam kolor i kształt i wszelkie inne szczegóły. Ale to w sztuczny sposób jest przyłączone do ciała. Jeśli ktoś odkręci właściwe śrubki, to może zabrać taką dłoń. Ale prawdziwa dłoń, która jest częścią ciała i jest połączona z głową, taka nie może być zabrana. Trzeba ją odciąć, amputować, gdyż w inny sposób nie da się jej odłączyć od ciała. Kiedy więc ludzie mówią o tym, że ktoś został zabrany z kościoła, to rozumiem, że to nie jest ciało Chrystusa. I dzisiaj to jest wielka tragedia. Kiedy Jezus mówi o budowaniu kościoła, to mówi o budowaniu swojego własnego ciała, jego duchowego ciała. Wiemy, że on miał fizyczne ciało, kiedy był na ziemi i wypełnił wolę Boga na ziemi. Wstąpił do nieba i posłał Ducha Świętego, aby budował duchowe ciało. To jest Kościół, ciało Chrystusa. On kontynuuje tę samą pracę, którą wykonywał, będąc na ziemi. A co robił, gdy był na ziemi? Zapierał się własnej woli. Nie szukał tego, co jego, ale szukał woli Bożej i realizacji jego dzieła. I dlatego tutaj w 23 wierszu mówi do Piotra, jeżeli nie szukasz woli Boga, jesteś dla mnie zgorszeniem. Nie będziesz mi pomocą, ale kamieniem potknięcia. Będziesz agentem szatana. Dlatego tak ważne dla każdej osoby, która buduje kościół, jest po pierwsze objawienie, które widzimy w 17 wierszu. Następnie potrzebuje autorytetu, o czym mówi wiersz 19. I po trzecie, taka osoba nie może szukać swego. Innymi słowy, jak mówi wiersz 24, to jest osoba, która bierze na siebie swój krzyż. Jeśli chcesz właściwie zrozumieć znaczenie krzyża, przeczytaj razem wiersz 23 i 24. Osoba, która otrzymała objawienie, tak jak Piotr w wierszu 17, który otrzymał autorytet w wierszu 19, minutę później staje się głosem szatana. Jak szybko osoba, która otrzymała objawienie i autorytet od Pana, może zamienić się w szatański głos, dlatego że szuka własnej korzyści, a nie tego, co jest Boże. To jest tragedia wielkiej części dzisiejszego Kościoła. Dlatego Jezus mówi, jeśli chcesz mnie naśladować, a z pewnością, jeśli chcesz budować mój Kościół i chcesz być moim współpracownikiem, wtedy musisz się zaprzeć samego siebie. Musisz wziąć na siebie swój krzyż i podążać za mną. Nie możesz podążać za Jezusem bez zaparcia się samego siebie. Zapieranie się samego siebie polega na mówieniu nie moim własnym pragnieniom, dążeniom. Każdy człowiek, który rodzi się na tej ziemi, szuka swego od małego dziecka. Widzimy, jak małe dzieci chwytają różne rzeczy, trzymają zachłannie swoje zabawki i walczą o nie, a nawet zabierają innym zabawki. Takie są dzieci i my też mamy tę naturę gromadzenia i troszczenia się o siebie i zabiegania o to, co jest dobre dla mnie. A kiedy się ożenimy i mamy dzieci, to myślimy o tym, co jest dobre dla mojej rodziny. I cały ród Adama szuka własnej korzyści, a inne rzeczy mieszczą się tam, gdzie jest nam to wygodne. Z zasady całe życie poświęcone jest zabieganiu o własną korzyść. I oczywiście ktoś może być bardziej zainteresowany tym, żeby zrobić jakieś inne drobne rzeczy dla innych, jakieś prace społeczne. Dadzą trochę pieniędzy na misję, trochę pieniędzy dla biednych czy sierot. W niedzielę pójdą na nabożeństwo, ale w centrum ich życia jest ich własna korzyść. Tacy ludzie nie są w stanie budować kościoła. Mogą zbudować organizację, jakiś martwy system religijny. Taka osoba nie będzie prawdziwym sługą Boga. Prawdziwy sługa Boga nie szuka własnej korzyści w żadnej dziedzinie życia. Taka osoba porzuciła szukanie swego, ale szuka tego, co Boże. Bierze swój krzyż i zapiera się samej siebie. Tu leży klęska współczesnego budowania kościoła. Szukamy, jak uratować nasze życie. O tym Jezus mówi w kolejnym wierszu. Zachowanie życia to nie tylko fizyczne życie, ale także życie duszy. To znaczy, że chcę ratować moją reputację, moją godność. Nie chcę, by mnie ktoś obrażał. Mam różne ambicje i zainteresowania, którym chcę się poświęcić. A Pan mówi, jeśli temu chcesz się poświęcić, to zapomnij o budowaniu mojego kościoła. Pewnego dnia to wszystko stracisz. Ale ten, kto jest gotów stracić to własne życie, nie szukać tego, co jest własną korzyścią. Taki człowiek znajdzie życie, i to lepsze życie, budując kościół, który będzie trwał na wieki. Często rozmyślam o czasach Noego i myślę, Panie, gdybym żył w czasach Noego, co bym robił? Pewnie zarabiałbym na życie, orząc pola albo uprawiając winnice, troszczyłbym się o rodzinę. Ale moim głównym celem życia byłoby budowanie arki. Poszedłbym do Noego i powiedział, chcę z Tobą współpracować i budować Twoją arkę, bo wiem, że tylko ona się ostoi, kiedy przyjdzie powód i wszystko inne zostanie zniszczone. Więc chociaż nadal zajmowałbym się moją rodziną, moim głównym zadaniem i celem życia byłoby budowanie arki i nie poświęcałbym tak wiele czasu na moje własne potrzeby i potrzeby mojej rodziny. Ale budowałbym arkę i budowałbym i budował. I śniłbym o budowie arki. I rozmyślałbym o nowych sposobach budowania arki. W taki sposób prawdziwy chrześcijanin żyje dzisiaj. Czyni to, co niezbędne, by zajmować się własną rodziną. Ale ciągle myśli o tym, jak budować kościół. Jak budować wspólnotę. Nie budynek, ale budować Bożych ludzi w bliską społeczność, którzy są połączeni ze sobą jak członkowie ciała, jak kamienie w budowli. I ciągle myślimy o tym, jak robić to lepiej i lepiej. To jest osoba, która szuka tego, co Boże. Przyrównajmy ją do osoby, która ciągle jest zainteresowana rozwojem firmy. I mówię to dlatego, że Jezus powiedział, że możemy służyć dwom panom w tym świecie. Mówiliśmy już o tym wcześniej, że człowiek służy albo Bogu, albo pieniądzom. Łukasza 16:13. Jest tylko dwóch panów i ten drugi to nie jest diabeł. To są pieniądze. Chrześcijanie nie są zagrożeni służbą diabłu, ale chrześcijanie są w wielkim niebezpieczeństwie służenia pieniądzom. ziemskim rzeczom, materialnym rzeczom. I wielu to czyni. I skąd masz wiedzieć, kto jest twoim panem? Czy jest to Bóg, czy są to pieniądze? Co się dzieje, gdy Bóg cię woła w jakieś miejsce i w tym samym czasie pieniądze wołają cię w inne miejsce? Kogo będziesz słuchał? To jest twój pan. Tutaj mamy niewolnika i jego pana, który wzywa go w jego kierunku. Ten, którego posłucha, to jest jego pan. Jeśli pieniądze wzywają cię w jednym kierunku, a Bóg wzywa cię w innym i pójdziesz za głosem pieniądza, no to jesteś sługą pieniędzy. Czy to wiesz, czy nie? Musisz być ze sobą szczery i zadać sobie to pytanie. Na czyje wezwanie odpowiadam każdego dnia? Na czyje wezwanie odpowiadam, gdy realizuję własne ambicje? Dlatego jest tak niewielu prawdziwych Bożych sług na tej ziemi. Większość służy mamonie, materialnym rzeczom, pieniądzom, o czym mówił apostoł Paweł w swoich dniach, kiedy pisał list do Filipian, 2 rozdział. Mówimy o krzyżu, nie o szukaniu własnej korzyści, zapieraniu się samych siebie, nie próbowaniu zachować własne życie, ale gotowość, by je utracić dla Ewangelii. W powiązaniu z tym spójrzmy na 2 rozdział listu do Filipian. Kiedy Paweł myśli o tym, kogo ma posłać do Filipii jako własnego reprezentanta, aby ich zachęcić i aby dowiedzieć się, w jakiej oni są kondycji, aby sam doznał zachęty przez dobrą kondycję Filipian. Filipian 2:19. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje. Mówi, chcę do was kogoś posłać nie tylko, żeby dowiedzieć się, co tam u was słychać. Każdy może to zrobić, ale chcę posłać kogoś duchowego, kto jest w stanie rozpoznać, jaka jest ich duchowa kondycja. Potrzeba naprawdę duchowego człowieka, który jest w stanie rozpoznać duchową kondycję zboru. Zwykły człowiek tego nie zrozumie. Paweł chce posłać kogoś, kto rozpozna duchową kondycję zboru w Filipii. W jakim są duchowym stanie? Muszę posłać kogoś naprawdę duchowego, myśli Paweł. Tylko duchowi ludzie mają to duchowe rozeznanie. Inni ludzie powiedzą, no było 135 osób na spotkaniu, były tam dzieci i mieli taki program dla dzieci i spotykają się w takie i w takie dni. Takie różne zewnętrzne kwestie, które wcale nie mówią nic na temat duchowej kondycji zboru. Natomiast duchowa osoba nie będzie skupiać się na tym, czy jest 130 czy 110 osób, ani jaki mają program spotkań, czy kiedy się spotykają. Na tym się nie będzie skupiał, ale będzie się skupiał na tym, jaki jest duchowy stan tych wszystkich ludzi i tego zboru, jaki jest duchowy stan starszych zboru. I to może tylko rozróżnić duchowa osoba. I Paweł chce kogoś takiego posłać do Filipian. I nie może nikogo takiego znaleźć wśród swoich współpracowników. On nie szuka wśród niewierzących. On nie tylko patrzy na wierzących, ale patrzy na swoich współpracowników i zastanawia się, kogo ma posłać, aby dowiedzieć się o duchowej kondycji Filipian. I mówi, że tylko Tymoteusz. Mówi, nie mam nikogo innego o równych jemu myślach. Tylko on myśli tak jak ja. On ma tę samą duchową wizję i pragnienia i ambicje, które mi przyświecają. To jest jedyna osoba, która prawdziwie troszczy się o wasz stan. I gdyby na tym poprzestał, to już byłoby dosyć. Ale niektórzy udają, że są zainteresowani. Tutaj był człowiek prawdziwie zainteresowany. On mówi, oni wszyscy szukają swego. Pamiętacie, co Pan powiedział Piotrowi? Skupiasz się na tym, co ludzkie, a nie na tym, co Boże. I to samo widzimy tutaj w 2 rozdziale listu do Filipian. Ludzie szukają swego, a nie tego, co Boże, nie tego, co Jezusa Chrystusa. Ten sam rozdźwięk, który widzimy w Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, Mateusza 16:23, i to samo widzimy tutaj w liście do Filipian 2:21. A więc tutaj widzimy, jaka osoba może budować Kościół. Ten, który nie szuka swego, Tak jak już powiedziałem, cały rodzaj ludzki, synowie Adama, szukają swego. Zawsze myślą, co jest najlepsze dla mnie i dla mojej rodziny. Pójdę tam, gdzie jest najlepiej dla mnie i dla mojej rodziny. Będę robił to, co najlepsze dla mnie i dla mojej rodziny. I w porządku. Natomiast jeśli chcesz budować kościół, to musisz zaufać Bogu, że On zatroszczy się o ciebie i o twoją rodzinę. A ty musisz skupić się na tym, co jest Boże na tej ziemi. Bardzo niewielu takich ludzi było w pierwszym wieku i niewielu takich w obecnym wieku, którzy myślą tylko o tym, co jest najlepsze, by realizować Boże cele. W jaki sposób mogę być użyteczny w realizacji Bożych celów? Chcę was zapytać, moi przyjaciele, czy chcecie być takimi radykalnymi, oddanymi Bogu całym sercem, sługami i chcecie poświęcić całe swoje życie, każdy dzień dla Boga w najlepszy możliwy sposób? Oddajcie się całkowicie Bożej sprawie i na 100% uśmiercajcie swoje własne pragnienia i dążenia. To jest droga. Prawdziwie poświęć się sprawie Bożej i szukaj tego, co jest Jego. A kto się zajmie twoimi sprawami? Bóg się tobą zajmie. Czy myślisz, że Bóg jest w stanie lepiej zająć się twoją rodziną niż ty sam? Ja składam świadectwo, że po tym, jak zrezygnowałem z pracy w marynarce wojennej 46 lat temu i ożeniłem się 44 lata temu, mamy 4 dzieci i byliśmy bardzo biedni, gdy zaczynaliśmy, ale razem z żoną postanowiliśmy czcić Boga na każdym kroku. I mogę zaświadczyć, że gdy postawiliśmy Boże sprawy na pierwszym miejscu w tych wszystkich latach, a szczególnie w ostatnich 37 latach, od kiedy Bóg napełnił mnie swoim świętym duchem i pokazał mi, na czym polega budowanie Jego Kościoła, lokalne zbory w różnych miejscach, odkryłem jedną rzecz. Im bardziej skupiam się na Bożych sprawach i muszę poświęcić na to mnóstwo czasu i pieniędzy, i energii, które mógłbym ofiarować mojej rodzinie, przekonałem się, że Bóg troszczy się o moją rodzinę i On robi coś daleko więcej niż to, co ja mógłbym zrobić. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli: Boże, ja zajmę się twoimi sprawami, a ty się zajmij moimi. Czy to nie jest dobra wymiana? Ty zajmujesz się Bożymi sprawami, a Bóg zajmuje się twoimi. W przeciwnym razie możesz zajmować się swoimi sprawami, a Bóg powie: okej, rób to, jeśli chcesz. Ale Tymoteusz interesował się Bożymi sprawami. Najpierw myślał o tym, co Boże. I gdy to kłóciło się z jego własnymi dążeniami, stawiał Boga na pierwszym miejscu. Na tym polega szukanie najpierw Królestwa Bożego. Muszę sobie odmówić tego i nie mogę się zajmować tamtym i nie mogę robić tego dla mojej rodziny. Nie przejmuj się tym. Bóg zrobi coś lepszego. Na tym polega życie w wierze. To jest tak istotne. I w czasach Pawła było niewielu takich ludzi. Wyobraźcie sobie. Nawet wśród swoich współpracowników nie mógł takich znaleźć. Ludzi z taką pasją. Był tylko jeden Tymoteusz. I dzisiaj podobnie bardzo niewielu Bóg może znaleźć, którzy są takiego ducha. Zachęcam was, byście takimi byli, gdyż nie będziecie tego żałowali w wieczności. Będziecie prowadzili wspaniałe życie na ziemi, którego końcem jest wielka chwała. Wróćmy do Ewangelii Mateusza 16 rozdziału. Kto bowiem chce zachować swoje życie, czyli szuka swego, na tym polega zachowanie życia, moje sprawy są najważniejsze. Wtedy stracisz swoje życie. Ale jeśli jesteś gotów stracić swoje życie dla Ewangelii, dla Chrystusa, to jest życie wiary. Ufasz, że jeśli oddajesz coś Bogu, On nigdy nie będzie ci nic dłużny. Jezus mówi, że nawet jeśli dasz komuś kubek zimnej wody, otrzymasz za to nagrodę. Wyobraź sobie, że jeśli wszystko oddasz Bogu, żeby szukać tego, co jest Jego, jaka będzie twoja nagroda? Już tutaj, nawet na ziemi, On zatroszczy się o wszystkie twoje potrzeby. Co człowiek może zyskać, jeśli skupi się na własnym życiu i własnych korzyściach i angażuje się w to, i angażuje się, i angażuje, i zdobędzie wielkie bogactwo, a nawet udałoby mu się pozyskać cały świat, ale straci swą duszę? Cytujemy ten wiersz dla niewierzących, ale ja chcę go zacytować wierzącym. Co to znaczy zyskać cały świat? To poświęcić swe życie, by zdobywać ziemskie rzeczy. Jeśli ci się to uda, to i tak straciłeś ziemskie życie. Bóg dał ci tylko jedno życie na tej ziemi, a ty zmarnowałeś je i straciłeś duszę. I co możesz w zamian zyskać za to jedno ziemskie życie, które mogłeś przeżyć dla Boga? Co możesz dać w zamian za swoją duszę? W wierszu 27 Jezus mówi, że musimy myśleć o ostatecznym dniu. O tym mamy myśleć. O tym dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Każdy człowiek zostanie nagrodzony według jego uczynków. Na co poświęcił swe życie? Czy szukał własnych korzyści? Taki jest cały kontekst, na co człowiek poświęcił swoje życie. Nie czy dał trochę pieniędzy na ofiarę dla zboru, czy chodził do zboru w każdą niedzielę. To w ogóle nie o to chodzi. Faryzeusze w każdy szabat odwiedzali synagogę. Dawali pieniądze, dawali dziesięcinę, modlili się, pościli, ale trafili do piekła. A więc nie o to chodzi. Chodzi o to, czy twoje myśli są skupione na rzeczach niebiańskich, na Bożych sprawach. Czy zaufałeś Bogu? Czy ufałeś Bogu, że On zatroszczy się o twoje potrzeby? I Jezus dalej mówi, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. Jak to możliwe? Tu jest mowa o dniu Pięćdziesiątnicy, gdy królestwo niebios przyszło na ziemię, Duch Święty. I Jezus mówi, niektórzy stojących tutaj tego doświadczą. Jezus mówi, że dzień Pięćdziesiątnicy to przyjście Królestwa Niebios. Syn Człowieczy, Chrystus, przychodzący w ciele, grona 120 ludzi. I mówi, niektórzy stojących tutaj, niektórzy mogą umrzeć, ale niektórzy z was stojących tutaj zobaczycie to. I my, drodzy bracia i siostry, żyjemy w tym okresie. Możemy oglądać moc Ducha Świętego, która działa. Bądź otwarty na pełnię Ducha Świętego i szukaj z całego serca, nie własnej korzyści, ale powiedz, Panie, chcę szukać z całego serca tego, co należy do Królestwa Niebios i budować Twój Kościół, ciało Chrystusa, poświęcając na to moje ziemskie życie. Nigdy tego nie będziesz żałował, gdy ujrzysz Syna Człowieczego, który przyjdzie w chwale ze swoimi aniołami i ustanowi swoje królestwo i nagrodzi cię publicznie za to, co zrobiłeś dla Niego na tej ziemi. Tu się zatrzymamy i będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku.